I na chwilę zmieniamy kontynenty. Zbigniew Dąbrowski, redaktor prowadzący program Republika Latina w studio w poranku wnet, specjalista od Wenezueli, jest w studio w budynku Pasty na 5. piętrze. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, buenos dias.
Buenos dias, Wenezuela, lądowanie samolotów rosyjskich, właściwie zdenerwowanie prezydenta Trumpa, który powiedział i nakazał wojskom rosyjskim opuszczenie Wenezueli. Co się dzieje tam, panie redaktorze?
Co się dzieje? Znaczy, dzieje się to, co się działo, czyli generalnie przepychanki. Tak naprawdę sytuację w Wenezueli możemy, no tak jak zawsze, pod dwoma aspektami analizować. Tym aspektem międzynarodowym właśnie, czyli właśnie w tym momencie przepychankami rosyjsko-amerykańskimi. Wczoraj byłem zresztą na dosyć ciekawej debacie poświęconej Wenezueli i sami prowadzący debatę powiedzieli, że to lądowanie Rosjan, bo tak naprawdę tych Rosjan wylądowało niewielu, to było wylądowało około 100 osób, to jest takie jak gdyby troszkę utarcie nosa Amerykanom. Powiedzenie, słuchajcie, wiecie co, Amerykanie, no też jest tak, że jeżeli miałaby nastąpić jakaś interwencja wojskowa, no to my też tutaj jesteśmy. Z drugiej strony prawdopodobnie też może być taka sytuacja, że Rosjanie przybyli na zaproszenie Nicolasa Maduro, który po prostu nie ufa już swoim własnym siłom i uważa, że być może siły specjalne Rosji, bo to prawdopodobnie są to siły specjalne, są w stanie go obronić przed jakimikolwiek niepokojami czy zagrożeniem jego życia czy urzędu ze strony przeciwnej, ze strony politycznej. Natomiast to, co się dzieje ze strony wewnętrznej, to jest kolejny apagon, czyli kolejne wyłączenie prądu, które znowu ma tragiczne skutki. Praktycznie dla całego życia Wenezuelczyków, dla gospodarki wenezuelskiej, której tak już wiemy, że znajduje się w ruinie, ale rzeczywiście no nawet w tej chwili ostatnio wczoraj hodowcy bydła, producenci mleka, którzy jeszcze gdzieś tam znajdują się w stanie, już gdzie to było, w stanie Tachira, o ile dobrze pamiętam, powiedzieli, że dzięki w cudzysłowie oczywiście brakowi prądu 100 tysięcy litrów mleka się zmarnowało. Po prostu. W związku z tym te 100 tysięcy litrów mleka, które mogły dotrzeć do Wenezuelczyków, nie dotrze. Skąd się wzięło, to już mówiliśmy o tym, dwa czy trzy tygodnie temu, skąd się wzięły te braki w dostawie prądu. No jest to po prostu przestarzała infrastruktura. Oczywiście wczoraj Nicolas Maduro wymyślił kolejną fantastyczną teorię, że jacyś uzbrojeni terroryści wdarli się na teren elektrowni wodnej w Górii i nie wiem, czy wystrzelali ludzi, czy zaczęli strzelać do urządzeń, czy wyłączyli wszystko i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście no, są to teorie, które można sobie wsadzić między bajki, bo mnie nawet sami Wenezuelczycy nie wierzą, być może nawet sam Nicolas Maduro w to nie wierzy, no ale takie teorie się pojawiają.
A są masowe manifestacje?
Masowe manifestacje się urządza no mniej więcej co tydzień, dwa. Najbliższa manifestacja będzie miała miejsce w najbliższą sobotę. I to znowu zarówno ze strony opozycji, jak i ze strony rządowej. No z tym, że ze strony rządowej to jest taka manifestacyjka w zasadzie, bo o ile ze strony opozycji rzeczywiście ludzie przychodzą, nadal przychodzą, mimo że ta cierpliwość już się zaczyna powoli wyczerpywać, bo jednak no, Juan Guaidó ciągle cieszy się olbrzymim kredytem zaufania, natomiast to jest czasami niestety też tak, że ludzie traktują go jako takiego, no nie wiem, prawie że mesjasza, który po prostu przyjdzie i zbawi Wenezuelę. W tej chwili Juan Guaidó praktycznie ma, nic nie może zrobić, albo niewiele może zrobić. Może wezwać znowu ludzi do porządku, może wezwać ludzi do protestów, do tego, żeby rzeczywiście domagali się chociażby, bo ten najbliższy protest ma być znowu poświęcony właśnie wyłączeniom prądu, żeby domagali się naprawy całego tego systemu. I to jest wszystko, bo tak jak wiemy, wojsko w znacznej mierze cały czas wspiera Nicolasa Maduro. No i tak naprawdę Juan Guaidó, można powiedzieć, że ma związane ręce, mimo tego, że już się pojawiają głosy wśród normalnych ludzi, którzy mówią, że po prostu ani Maduro, ani Guaidó niczego dobrego nie zrobią.
Co może zrobić Donald Trump? Może przyjąć żonę lidera opozycji w Białym Domu, a poza tym?
A poza tym cały czas mówić o wsparciu, cały czas nawet straszyć Wenezuelę, w zasadzie no Wenezuelę, rząd Nicolasa Maduro, możliwą interwencją, która no też nie wiadomo, czy nastąpi. Jeżeli rzeczywiście zdałaby się taka eskalacja, że powiedzmy wojska rosyjskie przybędą w większej ilości, no to prawdopodobnie taka interwencja może nastąpić. Natomiast tak jak już mówiłem o tym wcześniej, że tej interwencji mało kto chce. Nie wiem nawet, czy sam Donald Trump jej chce. Na pewno nie chcą jej rządy państw latynoamerykańskich, również te większości, które popierają Juana Guaido.
Ciąg dalszy tej historii na pewno w którymś z kolejnych poranków i na pewno w audycji Republika Latina w każdy poniedziałek.
No myślę, że w najbliższy poniedziałek będziemy rozmawiali o Wenezueli. Ja nie wiem, czy już możemy, że tak powiem, półoficjalnie, czy na razie...
Możemy.
Możemy półoficjalnie, no. My chcielibyśmy, żeby cały przyszły tydzień był poświęcony Wenezueli, więc nie tylko Republika Latina, ale również inne audycje. A co będzie? O tym już dowiedzą się państwo już naprawdę niedługo, w zasadzie na godzinach. No i miejmy nadzieję, że cały ten tydzień wenezuelski zakończy się jarmarkiem, na którym wystąpią również nasi wenezuelscy przyjaciele. No i też będzie można samemu pomóc Wenezuelczykom. A w jaki sposób? O tym się państwo dowiecie już niedługo.
Słuchając Radia Wnet. Zbigniew Dąbrowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 8:45. Bardzo serdecznie dziękuję. Nastąpi zmiana warty, bo teraz uruchamiamy taki nowy cykl. Radiowa Kronika Budowy. Ten cykl będziemy obserwować, te największe budowy w Polsce. Oczywiście zaczniemy za chwilę od CPK, Centralny Port Komunikacyjny. To jest ta największa budowa, nowa polska Gdynia, jak mówi o niej premier Mateusz Morawiecki, ale będziemy śledzić postępy w budowie statków, co się dzieje ze stoczniami, co się dzieje w infrastrukturze i też będziemy obserwować nie tylko te rządowe budowy, ale będziemy państwa informować, jak buduje się hospicjum w Wilnie chociażby. Czas zacząć radiową kronikę budowy.
Radiowa kronika budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.
I tą jedną ważną inwestycją, może najbardziej sztandarową, jest Centralny Port Komunikacyjny. Pełnomocnik rządu, wiceminister Mikołaj Wild jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to co się dzieje na budowie?
Przede wszystkim trwają przygotowania placu budowy, bo tutaj każdy miesiąc zaoszczędzony, źle zaoszczędzony, to owocuje latami opóźnień. Tak więc przygotowujemy plac budowy. Z jednej strony już od strony finansowej trwają prace nad podniesieniem kapitału zakładowego spółki, ponieważ od samego początku było wiadomo, że kwota 10 milionów, w którą spółka została na początku wyposażona, to jest kwota na zainicjowanie prac teraz.
Na wynajęcie biura.
Wynajęcie biura, podpisanie pierwszych kontraktów, przygotowywanie się do testu prywatnego inwestora, przygotowanie pewnych takich rzeczywiście koniecznych prac rozruchowych. Zwykle prace przygotowawcze to 12% kosztów inwestycji. Jeżeli przyjmiemy, że sam węzeł to jest koszt około 20 miliardów złotych, no to wychodzi nam, że tutaj mówimy o kwocie 2-3 miliardy na same prace, która będzie potrzebna na same prace przygotowawcze. Z drugiej strony plan na ten rok to także przygotowanie planu wieloletniego, rządowego programu wieloletniego, który zapewni finansowanie przez kolejne lata, w którym znajdą się sumy przeznaczone w kolejnych latach, które budżet winien w kolejnych latach przeznaczyć na ten projekt, abyśmy nie tylko mogli polecieć z portu Solidarność, ale także, żebyśmy mogli do portu Solidarność dojechać koleją, samochodami i abyśmy mogli przesiadać się z kolei na kolej, z kolei na samolot, z samochodu na kolej. Ponieważ mówimy o multimodalnym porcie lotniczym.
Który ma być największym portem lotniczym w naszej części Europy. To jest, gdyby doszło do wybudowania tego portu, to ma znaczenie ten port geopolityczny.
Zdecydowanie tak. Port Solidarność z jednej strony podąża za trendem, którym jest przesuwanie się środka ciężkości, zarówno gospodarczego, jak i jeśli chodzi o rozwój infrastruktury na wschód. To wynika z faktu, że nasz region, ponieważ znajdował się po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny, po prostu był jak sportowiec, który jest trzymany, związany. Teraz już jakiś czas temu te więzy zostały przecięte, gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej się rozwijają, ale już czas rekonwalescencji przyszedł, minął, czas stanąć do zawodów. I to jest właśnie to, co dzieje się, czego wyrazem jest i czemu towarzyszy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Ponieważ to ma znaczenie geopolityczne, dlatego było zrozumiane, że pan Jacek Bartosiak, specjalista od geopolityki, został prezesem CPK, czyli tej spółki, która ma budować port lotniczy, i nagle okazało się, że przestał nim być. Dlaczego?
Czy to są względy osobiste? To była decyzja Jacka Bartosiaka. Nie chciałbym komentować. Wydaje mi się, że tutaj najuczciwiej byłoby dać szansę Jackowi Bartosiakowi wytłumaczenia tej decyzji, jeśli uzna to za stosowne, bo względy osobiste mają to do siebie, że są osobiste. Mnie pozostaje przyjąć to do wiadomości, uszanować, aczkolwiek nie ukrywam, że nie była to decyzja, którą przyjąłem z zadowoleniem. To nie było. Natomiast świat, inwestycja toczy się dalej.
Kto zastąpił Jacka Bartosiaka? Kto teraz jest tym motorem głównym tej wielkiej budowy?
Obowiązki dowodzenia działalnością operacyjną w spółce, czyli obowiązki prezesa, przejął Piotr Malepszak. Jest to uznany ekspert na rynku kolejowym, znany w Polsce i poza Polską. Człowiek, który jest odpowiedzialny za większość sukcesów, jakie sektor kolejowy odnosił w ostatnich latach. Był również odpowiedzialny za przygotowanie w koncepcji kolei dużych prędkości, która następnie została zaniechana w 2011 roku. I jestem przekonany, że jest to osoba, która znakomicie jest w stanie pogodzić swoje kompetencje inżynierskie, kompetencje zarządcze i przygotować inwestycje, przeprowadzić ten proces inwestycyjny przez ten trudny okres przygotowawczy.
Powiedział pan przygotowanie, że teraz to, co się dzieje, to jest przygotowanie placu budowy, a już są wyznaczone te tereny na mapie, gdzie będzie budowany CPK?
Jest wyznaczona lokalizacja. Mamy określony maksymalny obszar, który inwestycja może zająć. Natomiast mamy jednocześnie świadomość gatunkowego ciężaru, jaki niesie ze sobą decyzja o precyzyjne pokazanie opinii publicznej układu pasów, układu terminala, układu węzła kolejowego. Stąd prosimy tutaj mieszkańców tych terenów otaczających Centralny Port Komunikacyjny o wyrozumiałość. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której damy produkt, który nie jest jeszcze ostateczny, który nie jest jeszcze całkowicie ostateczny, tak aby, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że na przykład zmiana pasów choćby o kilka stopni może powodować to, że kilkadziesiąt, kilkaset, a może nawet ponad 1000 osób nie znajdzie się albo znajdzie się w obszarze ograniczonego użytkowania lotniska, czyli w obszarze, nad którym będą samoloty nadlatywać albo na trasie węzła kolejowego. To są bardzo ważne decyzje, które wpływają na życie mieszkańców. Chcemy ich słuchać, ale jednocześnie nie chcemy mieć sytuacji takiej, w której przedstawiamy mieszkańcom wersję nieostateczną, która potem podlega modyfikacjom.
Ale kiedy będzie ta ostateczna wersja tego, jak to będzie, gdzie to będzie i gdzie będą te pasy, kiedy powstanie ten plan?
To, co możemy powiedzieć z całą pewnością, to teren teren portu Solidarność to teren położony w gminie Baranów, Teresin-Wiskitki. Teren oddziałujący oczywiście na powiaty, w których znajdują się te gminy, czyli powiat Grodziski, powiat Sochaczewski, powiat Żyradowski, przepraszam. Wiemy, że jednym z głównych założeń programu to jest zagospodarowanie przestrzenne tej przestrzeni położonej na terenie tych powiatów, tak aby w najmniejszy sposób ingerować w tkankę społeczną. Natomiast nie chciałbym dzisiaj składać konkretnych deklaracji co do tego, kiedy ten masterplan lotniska, kiedy węzeł kolejowy, jego ostateczna wersja zostanie przyjęta, ponieważ ostateczna wersja, ta, która umożliwia ruszenie z pracami budowlanymi, to wersja, która będzie musiała przejść nie tylko przez postępowanie środowiskowe, ale będzie musiała zostać wybrana przez wojewodę jako jeden z dwóch wariantów optymalnych. My oczywiście będziemy mieli wariant optymalny z punktu widzenia technicznego, finansowego. Będą też, natomiast będziemy musieli te racje zderzyć z racjami wynikającymi z ochrony środowiska i ostatecznie to z dwóch wariantów wojewoda podejmie decyzję, który wariant jest korzystniejszy.
Powiedział pan minister, że pierwsze kontrakty zostały podpisane. Te pierwsze kontrakty czego dotyczą?
No to jest te kontrakty, które teraz zostały podpisane i które teraz się dzieją, wiążą się z jednej strony z operacyjną działalnością spółki, czyli tak jak pan redaktor powiedział, to jest wynajęcie sal, to jest zatrudnienie ludzi, ponieważ już z czasem na razie w spółce pracuje 30 osób. Wszyscy doradcy mówią nam, że w przeciągu 2 lat w spółce powinno pracować kilkaset ekspertów, ponieważ tak rozmiar inwestycji uzasadnia taki wzrost zatrudnienia. Jednocześnie mamy świadomość, że to nie jest możliwe przeprowadzenie akcji rekrutacyjnej na tak ściśle fachowe stanowiska od razu. Żeby to następowało w ekonomicznie uzasadniony sposób, to musi następować stopniowo. Także oczywiście część prac analitycznych została już wykonana. Została już wykonana analiza lokalizacyjna, bo to z analizy lokalizacyjnej przygotowanej przez firmę Arup wyniknęła właśnie rekomendacja lokalizacji w Baranowie. Zostały przygotowane prognozy ruchu przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA i te prognozy ruchu też zostały już przygotowane. Został przygotowany biznesplan, na podstawie którego zostało test prywatnego inwestora, który wykazał rentowność tej inwestycji na poziomie 10%. To zrobiła dla nas firma Ernst & Young, w związku z czym tutaj te prace analityczne, one zostały już w znacznym stopniu zaawansowane, natomiast wciąż jeszcze wiele żmudnej, przygotowawczej pracy przed nami.
A kiedy nastąpi to dokapitalizowanie firmy?
Dokapitalizowanie powinno nastąpić jeszcze w kwietniu i to powinno wystarczyć na zabezpieczenie kwot na kontrakty, które zostaną w tym roku podpisane. To są pierwsze przetargi dotyczące rozbudowy sieci kolejowej. Przypomnę, że w tym roku planujemy również wybrać doradcę strategicznego dla tej inwestycji. To chodzi o znalezienie takiego partnera, który może poszczycić się prowadzeniem portu lotniczego, który okazał się nie tylko sukcesem finansowym, ale także jest wysoko ceniony przez pasażerów i oczywiście jest również w taki sposób zorganizowany, że jest to dla nas atrakcyjny benchmark.
Czy taka wielka budowa jest tematem rozmów politycznych, rozmów pana premiera czy ministra spraw zagranicznych z odpowiednikiem ze Stanów Zjednoczonych, czy nie? Albo
jest, zdecydowanie jest tak, że nasza inwestycja budzi duże zainteresowanie poza granicami naszego kraju. I to nie tylko artykuł, jeden czy drugi artykuł w prasie, jak ostatnio ukazał się artykuł na stronach CNN-u, gdzie uznano Centralny Port Komunikacyjny za jedną z 10 najciekawszych inwestycji, które teraz się toczą, związanych z sektorem lotniczym. Natomiast to jest rzeczywiście inwestycja, która budzi zainteresowanie. Już z jednej strony mamy tutaj deklarowane wielokrotnie przez przedstawicieli NATO zainteresowanie podniesieniem naszej zdolności, jeśli chodzi o military mobility, czyli mobilność do celów wojskowych, wykonywaną po infrastrukturze, która jest również przeznaczona do ruchu cywilnego. I takim przykładem jest właśnie Centralny Port Komunikacyjny i trasa kolejowa, która zapewni skomunikowanie skomunikowanie z korytarzem suwalskim z jednej strony, z drugiej strony z zachodnimi częściami Polski. Sam port Solidarność to jest punkt wejścia, którego potrzebuje NATO do szybkiego przerzutu wojsk, ponieważ docelowo port Solidarność będzie w stanie przyjąć w ciągu dnia nawet 200 tysięcy żołnierzy. To jest o tej skali poprawy, skoku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, możemy mówić.
To wszystko potrwa, bo musimy zaplanować audycję. Radiowa Kronika Budowy, to wszystko potrwa 10 lat?
To wszystko potrwa do 2027 roku. Oczywiście zawsze jest tak przy inwestycjach, że zakłada się pewien margines. Zwykle szkoła anglosaska zakłada tutaj 30% marginesu na ryzyka zarówno w kosztorysach, jak i w przypadku harmonogramów. Jednak chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało. Jest to inżyniersko możliwe zrealizowanie tego czasu, zrealizowanie do 2027 roku. Wszystko pytanie o naszą determinację.
I o to, kto wygra wybory parlamentarne.
Jedno wiąże się z drugim.
Bo też jest to bardzo ważne. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet, bo pierwszym gościem radiowej Kroniki Budowej był Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, i wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 9:01. No to...
Czas na przegląd prasy.
I przegląd prasy i zdarzeń w Niemczech obserwuje redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj może mniej o wielkiej polityce, dlatego że moją uwagę zwrócił artykuł dwustronicowy na łamach Sächsische Zeitung poświęcony niemieckiemu Zgorzelcowi i polskim budowlanym w tym mieście, a mianowicie polskim inwestorom, którzy kupili tutaj wiele domów i je remontują. Także to miasto staje się z każdym dniem piękniejsze. To mało kto wie, że niemiecki Zgorzelec należy do tych miast w Niemczech, które w czasie wojny nie zostały kompletnie zniszczone. To znaczy spadła tu jedna bomba niedaleko mostu, już godziła, zniszczyła jeden budynek, który teraz w tym miejscu jest coś w rodzaju dzikiego parku. Poza tym żadnych wielkich strat tutaj w tym mieście nie zanotowano. Architektura jest cudowna i ci, którzy przyjeżdżają do tego miasta, w większości przez przypadek, stają po prostu ze zdumienia i z otwartymi oczyma obserwują ulice tego miasta. Polaków w Zgorzelce Niemieckim jest bardzo dużo, nie tylko jako mieszkańców. Uważa się, że w tym mieście liczącym około 50 tysięcy mieszkańców 4 tysiące to są Polacy, którzy mieszkają tu, wynajmują mieszkania lub mieszkają w swoich domach, ale pracują w większości po polskiej stronie. Polscy inwestorzy nabyli tu wiele obiektów, budynków o zabytkowej wartości. W zasadzie całe miasto jest chronione przez ustawę o ochronie zabytków. Na przykład wspaniała willa na ulicy Goethestrasse, którą w 2016 roku nabył pan Rafał Kordeusz i który ją odbudowuje. To jest bardzo trudne zadanie. Willa jest zabytkowa, pięknie położona przy bardzo ładnej ulicy, pełnej wspaniałych domów. I problem polega oczywiście na tym, że pozwolenia, a wszystko to wymaga oczywiście zezwoleń Urzędu Konserwatorskiego, trwają w Niemczech bardzo, bardzo długo. To się czeka na to miesiącami, czasami i latami, a jeżeli urzędnik nie jest specjalnie przyjazny jakimś dziwnym ludziom, którzy mówią z jakimś dziwnym akcentem, no to wtedy może to trwać jeszcze dłużej. Jest też artykuł zamieszczony na tej rozkładówce, po czym poznaje się polski plac budowy. No oczywiście jest to dość ironicznie ujęte i w takim stylu, ach ci tam z tamtej strony rzeki. To mi się od razu przypomina, jak Adenauer mówił o tym, że wszystko to, co jest na wschód od Renu, to jest Syberia. To jest taki lekceważący stosunek do tych, których się nie zna i w zasadzie ten stosunek cały czas tutaj jest wyczuwalny, mimo że to miasto powinno się już było powoli dosyć zeuropeizować, no bo przecież większość jeździ na zakupy do Polski, co prawda już nie w niedzielę albo nie w każdą niedzielę, ale bardzo często i przywozi stamtąd produkty, które kupuje w Polsce w wielkich zachodnioeuropejskich supermarketach, Carrefour i tak dalej. A więc po czym poznaje się polski plac budowy? Po tym, że rusztowania przy tym placu budowy i zasłonięte oczywiście tkaninami ochronnymi, żeby tynk nie sypał się na głowy przechodniów, nie mają żadnych reklam. No więc już to jest pierwsze. Tu jest napisane, tu robi Walkowiak und Müller. Walkowiak jest to niemiecka firma oczywiście. A na polskich budowlach tego, na polskich budowach tego wszystkiego nie ma. Niemcy są bardzo zdziwieni, że Polacy kupują domy w Zgorzelcu. Oczywiście wiedzą, że te domy w Zgorzelcu niemieckim są tańsze niż w Zgorzelcu polskim. To naprawdę, to można to stwierdzić przechodząc przez most. Ale oczywiście są również znacznie tańsze niż na przykład w Jeleniej Górze, z której nastąpił dość szalony upływ ludności, czy we Wrocławiu, mówią eksperci, i po prostu dlatego kupują inwestorzy te domy w niemieckim Zgorzelcu, także i z Ukrainy, i z Rosji, i dla nich również pracują. Skowbał to jest jedna z takich firm, które pracują po obu stronach Nysy i właściciel tej firmy, pan Skowroński, opowiada gazecie, że w zasadzie zarabia się tyle samo z jednej i z drugiej strony, dlatego on już nie bardzo chciał szukać oczywiście jakichś zleceń budowlanych w Dreźnie czy we Wrocławiu, które może byłyby bardziej opłacalne, ale on jest z polskiego Zgorzelca i woli pracować tutaj na miejscu. Czym się różni praca, to jest bardzo ciekawe, niemieckich firm od polskich firm? Otóż mówi się, że Polacy jak otrzymają już zezwolenie, to zaczynają pracować bardzo szybko. To jest to, co się nazywa teraz w nowoczesnej ekonomii pracą agilną, czyli bardzo szybką i sprawną. Natomiast Niemcy muszą bardzo dokładnie wszystko rozważyć, mówi szef jednego z urzędów w niemieckim Zgorzelcu, pan Hartmut Wilke. Muszą wszystko sprawdzić, jak to wygląda i dopiero później podejmują decyzję i to sprawia, że ta budowa trwa znacznie, znacznie dłużej. Oczywiście każdy ma swoje podejście do tego. Piszą tutaj również o tym, że w Polsce na przykład wszystko się robi z jednej ręki. Polskie firmy budowlane załatwiają wszystko pod jedną dyrekcją, że się tak wyrażę. Natomiast w Niemczech potrzebny jest specjalista od tego, tamtego i owego i po prostu te firmy często sobie jak gdyby przeszkadzają, co doprowadza do opóźnień w planie budowy. Zresztą jeszcze jedna rzecz dodatkowa, balkony. Te stare budynki przeważnie nie mają balkonów. Niektóre oczywiście tak, ale większość tych XIX-wiecznych budynków nie ma, więc Urząd Konserwatorski zezwala na dobudowanie takich balkonów od strony podwórza. I oczywiście to jest niby sprawa bardzo prosta, ale jednak okazuje się, że może być taki czy inny balkon. I tutaj na przykład stwierdziłem sam i wiem o tym, że firmy z Polski, które oferowałyby bardzo dobre rozwiązania balkonowe, są na tym rynku niejako prześladowane. Mówi się, nie, tutaj zezwolenia, tu musi być statyka, muszą być przeprowadzone różne wszelkie inne dodatkowe badania i zamiast mieć bardzo ładny balkon zrobiony przez jedną z krakowskich firm, na przykład czy warszawskich, które znamy z niektórych zabytkowych budynków w tych miastach, otrzymuje się tutaj brzydkie z wyglądu, oparte na stalowych rurach balkony, ale po prostu balkon jest ważny, a nie to, jaki on jest. Zgorzelec niemiecki z dnia na dzień pięknieje i to jest bardzo dobra wiadomość. Czy zgorzelec polski pięknieje? W pewnym sensie też, dlatego że większość ulic jest pozamykana, przez to miasto nie da się przejechać, ponieważ bez przerwy coś się robi, a czasem nawet dwa razy. Najpierw kładzie się nawierzchnię, a później się rozrywa, żeby wymienić rury, ale to znamy. To nie jest nic nowego. Są też zagadki. Na przykład taką zagadką jest jeden z inwestorów z polskiego Zgorzelca, pan Christos Papanaum, który nabył dawny hotel Monopol na placu pocztowym 9 i doskonale go wyremontował. Rzeczywiście świetnie on wygląda, tylko stoi pusty. I to jest zagadka pana Papanaum. Również w polskim Zgorzelcu jest hotel, dawny hotel pod Orłem, który już w zasadzie sprawia wrażenie gotowego, który też nie jest otwarty. I oczywiście najmłodsze stare miasto na świecie, czyli dzielnica zbudowana przez pana Papanaum po wschodnim brzegu Nysy. Ładne domy sprawiają wrażenie zabytkowych kamieniczek XVII-XVIII wieku, ale to wszystko jest puste, światła się tam nie świecą. W każdym razie, mimo że światła się tam nie świecą, to świecą się gdzie indziej i dlatego też miasto to, zwłaszcza teraz na wiosnę, warte jest podróży docelowej, nie tylko przejazdem.
To w takim razie do zobaczenia w Zgorzelcu. Milo Curtis urodził się i żył w Zgorzelcu. Tam była duża wspólnota Greków, którzy przyjechali i osiedlili się w Polsce. A my za chwilę, panie redaktorze, przenosimy się do Wilna. Dzisiaj premiera i debiut. Debiut studia w Wilnie to już za 5 minut. Jan Bogatko, bardzo serdecznie dziękuję za ten przegląd budowlany, kronikę budowy.
Kronikę budowy, tak jest. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa.
Jest godzina 9:11.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
To tylko przypomnienie. Parafia Świętego Tomasza Apostoła, msza w kościele stacyjnym w Warszawie przy ulicy Dereniowej 12 dzisiaj o godzinie 20, a w Krakowie w sanktuarium Świętego Jana Pawła II msza o godzinie 17 i oczywiście zapraszam państwa na jarmark wnet, wiosenny jarmark wnet w najbliższą sobotę, jak w każdą sobotę od godziny 8 do godziny 15, a o godzinie 11 listę koncert życzeń z jarmarku. Jarmarczny koncert życzeń, też zapraszam do udziału w tym koncercie.
Po słupie.
Jeszcze przed połączeniem się ze studiem w Wilnie posłuchamy piosenki z takiego katalogu stworzonego przez autorów audycji Matura z WF-u. Ta audycja o sporcie prowadzona przez dwóch młodych dżentelmenów, maturzystów w każdą sobotę o godzinie 16, a teraz z tego katalogu wybraliśmy piosenkę Phila Collinsa.